Chcieliśmy dzisiaj zajęć takim fragmentem, do którego bardzo rzadko odwołujemy się podczas kazań. Historia znana ze szkółek niedzielnych. Natomiast jest tam bardzo wiele mądrości, która może nam się dzisiaj przydać.
Przepraszam, Andrzeju, z tego się nagrywa, a z tamtego nie. Będziesz musiał to jednak...
Okej, dobra. Księga Rodzaju, 4 rozdział. Historia o dwóch braciach. Spróbujmy spojrzeć na tę historię głębiej niż takie schematy, do których być może przyzwyczailiśmy się właśnie z lekcji religii czy ze szkółek niedzielnych. Historia, która ma bardzo wiele podobieństw do tego, co się dzieje w 3 rozdziale. Jeżeli, do czego was zachęcam, chcielibyście się głębiej nad tym fragmentem pochylić, czytajcie ten fragment, zestawiając go z tym, jak jest zbudowana druga część 3 rozdziału, jakie tam się pojawiają podobieństwa i jakie tam się pojawiają różnice. Ale dzisiaj ze względu na czas chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali na rozdziale 4. A tam czytamy takie słowa. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego, Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z płodów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych, trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, ale jeżeli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, ale ty masz nad nim panować. Zatrzymajmy się może na tym fragmencie, później pójdziemy dalej. Kilka spraw, na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście można w różnych kontekstach, a ten fragment jest wykorzystywany zarówno w Starym Testamencie, gdzie widzimy, tak jak mówiłem wcześniej, w rozdziale 3 pewne świadomie ustawione podobieństwa pomiędzy tymi dwoma fragmentami. Jeżeli poszlibyśmy dalej, na przykład do 25 rozdziału Księgi Rodzaju, to też zobaczymy pewne podobieństwa, jeżeli chodzi o to, jak tamten fragment jest zbudowany i jak jest zbudowany początek końcówka 25 rozdziału, kiedy mamy wprowadzenie do innej historii o dwóch braciach, o Ezawie i Jakubie. Znów w świadomy sposób ten fragment, końcówka 25 rozdziału jest zbudowany tak, żeby przywołać w naszej pamięci to, w jaki sposób 4 rozdział jest prezentowany. Jest wiele różnych pytań, które ten fragment rodzi. Jednym z takich pytań, bardzo naturalnych, jest pytanie o to, dlaczego Bóg zaakceptował ofiarę Abla, nie zaakceptował ofiary Kaina. I oczywiście możemy się zagłębiać w ten tekst i ten tekst może nam podsuwać rozwiązania. A nie od rzeczy, przypuszczam, jest podkreślenie w 4 wersecie o tym, czym się charakteryzowała ofiara Abla. I takich podkreśleń nie ma, jeżeli chodzi o ofiarę Kaina. Tak? A Abel, stosownie do tego, co później będzie w Pięcioksięgu podkreślane, przyniósł Panu to, co najlepsze. Jeżeli chodzi o ówczesną dietę, w tamtych warunkach najcenniejszym elementem, tak, jeżeli chodzi o spożywanie zwierząt, to był oczywiście ich tłuszcz, tak, i ten tłuszcz z definicji zawsze należał do Pana. Tak, nie ludzie mieli mieć do niego dostęp, ale to miało, to co najlepsze miało być ofiarowane Bogu. I myślę, że nieprzypadkowo w czwartym wersecie mamy podkreślenia dotyczące tego, czym się charakteryzowała ofiara Abla, właśnie pod tym kątem. Warto też zwrócić uwagę na końcówkę czwartego wersetu i na werset piąty. Zobaczcie proszę, że Pan spojrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale nie spojrzał na Kaina i na jego ofiarę. Podkreśleni są bracia, którzy przynoszą tę ofiarę, a nie ich ofiary. Także być może nie do końca był to dobry trop. Może tak, może nie. To jest niesamowicie ciekawe, że chodzi o Stary Testament. Stary Testament zaprasza nas do pewnej podróży. On nas wciąga w pewną, żeby być dobrze zrozumianym, w pewną grę z opowieściami, które nam proponuje. Kiedy wchodzimy w tę grę i zaczynamy grać w taki sposób, w jaki autorzy nas ustawiają, te fragmenty zaczynają na nas wpływać tak, że w rezultacie tego zaczyna się zmieniać nasz sposób myślenia, zaczynamy zmieniać się my. Jest coś zupełnie niezwykłego, to nie jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, ale tylko chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że Hebrajczycy jako pierwsi w historii ludzkości swoje najważniejsze teksty zawarli w formie prozy. Tak, ci z was, którzy albo zajmowali się starożytnymi tekstami, albo nie wiem, na jakichś lekturach szkolnych, tak, korzystali z jakichś fragmentów starszych tekstów, wiedzą, że najrozmaitsze kultury, nawet nie mające ze sobą kontaktu, zwyczajowo swoje najważniejsze eposy, swoje najważniejsze opowieści, swoje najważniejsze teksty zawierały w formie poematów. Hebrajczycy jako pierwsi sięgnęli po prozę. Pytanie po co? Proza dała im więcej możliwości, dała im więcej środków. Te formy dały im więcej środków do tego, żeby osiągnąć, jeżeli chodzi o czytelnika, to, czego nie byliby w stanie tak łatwo osiągnąć za pomocą poematów, za pomocą eposów układanych według reguł ówczesnej poezji. To jest jedna z takich historii. Jesteśmy zaproszeni przez opowiadającego do świata, w którym musimy umieć się odnaleźć. W tym świecie znajdziemy różne tropy, znajdziemy różne wskazówki. Niektóre będą nas prowadziły, niektóre będą nas zwodziły po to, żeby nas skonfrontować z naszymi pytaniami, z naszymi założeniami, które wnieśliśmy do tekstu. Po to, żebyśmy mieli szansę odkryć, czy rzeczywiście one są prawidłowe, czy one rzeczywiście są taką pomocną perspektywą, czy one rzeczywiście pomagają mi żyć. I zauważ, że kiedy wchodzimy do tego tekstu, to jest naturalne pytanie. Dlaczego Bóg rozróżnił? Ponieważ od tego rozróżnienia, tak, że Bóg spojrzał na Abla i na jego ofiarę, a nie spojrzał na Kaina i na jego ofiarę, tak naprawdę to jest motor, na którym będzie, który napędzi tę narrację. A to jest ten silnik, który pociągnie tę opowieść dalej. Naturalną naszą reakcją jest, z jakiego powodu, czym się Bóg kierował. Jeden z powodów, Znowu, jeżeli zestawiamy teksty hebrajskie, starożytne, z tekstami innych kultur, i zadamy sobie pytanie, co tak naprawdę różni bogów w innych tekstach i ludzi, to taką, tak nie trzeba być niesamowicie wnikliwym, żeby dojść szybko do takiej odpowiedzi, że bogowie są nieśmiertelni, ludzie są śmiertelni, tak? I to odnajdziemy bardzo szybko i w greckich mitach, i później w rzymskich przeróbkach tych mitów. To odnajdziemy w mitach mezopotamskich. To było podstawowe rozróżnienie, kwestia nieśmiertelności i śmiertelności. Ale to nie jest temat, którym zajmują się opowieści Starego Testamentu. Bo w opowieściach Starego Testamentu podstawowym rozróżnieniem pomiędzy Bogiem, który jest jeden, i ludźmi jest kwestia poznania, że Bóg wie, ale człowiek nie. To jest podstawowe rozróżnienie w Starym Testamencie. Nie kwestia nieśmiertelności, śmiertelności. Okej, to jeżeli to jest takie nowum, jeżeli chodzi o zrozumienie Boga, zrozumienie sytuacji człowieka przed Bogiem, no to w jaki sposób teraz, kiedy wszyscy opowiadają inne historie i na czymś innym się koncentrują, w jaki sposób teraz można byłoby tę prawdę zaszczepić? Ona musi być wpleciona w samą formę tych opowieści. Stąd sięgnięcie po prozę. Proza dostarczyła środków, dzięki którym autorzy mogli, tak jak powiedziałem wcześniej, zaproponować czytelnikowi czy słuchaczowi pewną grę. W grę, w której on doświadczy tego, że nie wie. I że jest tylko jeden, który wie i który ma pełny przegląd sytuacji. I to nie będzie człowiek. Ale zamiast uczyć tego w taki, w cudzysłowie, katechizmowy sposób, autorzy zaproponują doświadczenie. Przeżyj to. Skonfrontuj się. I zobacz, że nie potrafisz pewnych rzeczy zrozumieć, ogarnąć, że one są poza twoim zasięgiem. To, na co jesteś skazany, to na zgadywanie, na hipotezy, na zależność od tego, który tylko on może ci coś odsłonić, odkryć, pokazać. A więc z jednej strony, kiedy teraz wchodzimy w zastosowanie tych ogólnych wiadomości do tego fragmentu z czwartego rozdziału Księgi Rodzaju, z jednej strony widzimy, że w czwartym wersecie są podkreślone pewne cechy ofiary Abla. Ale z drugiej strony końcówka czwartego wersetu i piątego wersetu pokazuje, że Bóg patrzył nie na ofiary, które się, tak, tym tłuszczem, tym, co najlepsze charakteryzowały, Bóg patrzył na Abla. Bóg nie patrzył na Kaina. Tu jest punkt ciężkości. No i właśnie, wchodzisz w taką sytuację i teraz musisz sobie poradzić, tak? Tu jest jedna wskazówka, tu jest druga wskazówka, coś nie tak z tą ofiarą, coś nie tak z ofiarowującym. Musisz podjąć jakąś decyzję, przyjmujesz jakąś hipotezę, ale nie będziesz miał do końca pewności, co Bóg widział, kiedy patrzył. Okej? To wobec tego może inna perspektywa byłaby perspektywą, która nam pomoże, która jest w stanie nas poprowadzić dalej. Dlatego, że zauważcie, w tym momencie jako czytelnicy stoimy dokładnie w tym samym punkcie, w którym stoi zarówno Kain, jak i Abel. Oni zrobili to, co zrobili, byli takimi ludźmi, jakimi byli, ale czy oni rozumieli to, co się w tym momencie dzieje? Nie sądzę. Nie sądzę. patrząc na to, w jaki sposób ta opowieść się dalej rozwinie, kiedy po tym narracyjnym wstępie Bóg zacznie rozmawiać z Kainem, widać, że Kain potrzebuje tego, żeby Bóg, który wie, coś mu odkrył, coś mu odsłonił, coś mu zaproponował. Spróbujmy spojrzeć może na ten fragment wobec tego z takiej perspektywy, która jest może dosyć nieoczekiwana, może niecodzienna. Spróbujmy spojrzeć na ten fragment przez okulary literatury mądrościowej. Spróbujmy spojrzeć na ten fragment oczami Koheleta. 9 rozdział, 11 werset. Kohelet mówi tam takie niezwykłe słowa, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób on czyta naszą rzeczywistość. I Kohelet mówi, czy tam kaznodzieja Salomon, w zależności od tłumaczenia, i ponownie stwierdziłem pod słońcem, tak, przyglądając się temu, co się dzieje na ziemi, że nie najszybszym przypada nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo. Również nie najmędrsi zdobywają chleb, a najroztropniejsi bogactwo, ani najbardziej uczeni uznanie. Ale że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich. Z ziemskiej perspektywy, patrząc na to, co się dzieje, Kohelet mówi, tak czytam sytuację. Jeżeli wierzymy w opowieści, które oczywiście są motywujące, inspirujące, tak, im ciężej będziesz pracował, tym będziesz bogatszy, tak, im tak więcej będziesz trenował, tym więcej zawodów będziesz wygrywał. Kohelet mówi, może to jest inspirujące, ale nie do końca prawdziwe. Bo nie najmędrsi ludzie zasiadają na uniwersytetach. Nie najszybsi zawodnicy wygrywają olimpiadę. Ale to, jak się dzisiaj czuli. Wiele innych czynników, których wczoraj nie byli w stanie przewidzieć, zdecyduje o tym, które będą mieli miejsce na podium. I nie najdzielniejsi żołnierze wygrają bitwę. Bo są czynniki, które są poza ich kontrolą. I one wpłyną na wynik tej bitwy. Oni mogą zrobić to, co mogą zrobić, ale wynik nie jest w ich rękach. No dobra, to teraz weźmy tę mądrość z Koheleta i wróćmy do tego 4 rozdziału Księgi Rodzaju i stoimy w miejscu, w którym stoi Kain, jego brat, patrzymy po złożeniu tej ofiary, jaka jest reakcja Boga i tak jak oni nie rozumiemy. Wobec tego, werset 6, Bóg przejmuje inicjatywę, zwraca się do Kaina i mówi, dlaczego się gniewasz i dlaczego zasępiło się twoje oblicze? I teraz 7 werset można przetłumaczyć na kilka różnych sposobów. Jednym z takich sposobów, który chciałbym zaproponować, niektórzy tłumacze idą w tym kierunku. Dlaczego zasępiło się twoje oblicze? Wszak będzie pogodne, jeżeli będziesz czynił dobrze. To jest wizja. Możemy zacząć od pytania, dlaczego to mi się, tak? I to jest coś, czego możesz doświadczyć jako czytelnik wciągnięty przez narratora w tę opowieść. Kain może zadać sobie pytanie, dlaczego mi się to przytrafia? Dlaczego mnie się to wydarzyło? Dlaczego to mnie spotyka? Albo Bóg proponuje inną perspektywę w tej opowieści. Co możesz z tym zrobić? Co możesz z tym zrobić? Jak możesz na tym budować? I znowu, nie chodzi o to, żeby Kain biernie zaakceptował taką sytuację, ale żeby aktywnie tę sytuację przepracował. Aby przepracował ją, bo to będzie sprawa życia i śmierci, a wcześniej rozwoju albo stagnacji, jeżeli chodzi o Kaina. Jeżeli chodzi o ciebie i o mnie. Niebierne akceptowanie tego, co się zdarza, ale wzięcie tego, co się zdarza i aktywne przepracowanie tego w Boży sposób, żeby to było konstruktywne i dające życie, a nie przynoszące śmierć. Na moim wcześniejszych kazaniach jakiś czas temu zwracałem uwagę, że właśnie w ten sposób jest zbudowane kazanie na górze. Gdzie Jezus podpowiada sposoby konstruktywnego przepracowywania różnych sytuacji po to, aby nasze postawy i nasze sposoby przepracowania tych sytuacji niosły życie. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak będzie pogodne, jeżeli będziesz czynił dobrze. Ale jeżeli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, ale ty masz nad nim panować. Zwróćcie proszę uwagę, bo to nam często umyka. Są bardzo intensywne opowieści. Tutaj ze względu na tę intensywność nie ma niepotrzebnych informacji, które są podawane. Zwróćcie uwagę, że po pierwsze perspektywa, którą Bóg proponuje Kainowi, zamiast oglądać się wstecz, tak, i zanurzać się w analizach, które niekoniecznie wyciągną cię z tej sytuacji, zamiast zastanawiać się, dlaczego to mnie spotkało, proponuję ci, spójrz do przodu i zadaj sobie pytanie, co można z tą sytuacją zrobić, bo jeżeli potrafisz tę sytuację w zdrowy sposób aktywnie przepracować, to twoje oblicze się rozpromieni. Dzisiaj jest zasępione, ale jutro może być inne. To jest wizja, to jest propozycja dla ciebie. Ale jeżeli nie wybierzesz tej ścieżki, sprawa jeszcze nie jest przegrana. W rezultacie, jeżeli nie wybierzesz tej ścieżki, tak, i skupisz się na jakichś swoich resentymentach, u drzwi będzie czyhała na ciebie niezałatwiona sprawa. Będzie czyhał na ciebie grzech, który będzie się czaił, żeby cię pochłonąć. Ale ty masz nad tym panować. Sprawa nie jest przegrana. Ty możesz nad tym panować. Nawet jeżeli wybierzesz wariant B, to tam jest jeszcze rozwiązanie dla ciebie. Dużo trudniejsze. Warianty B zawsze są trudniejsze. Ale to jest jakaś opcja. Nie jesteś skazany na to, że zostaniesz pożarty, tak, przestęczający się u drzwi twoich grzech. No dobrze, przejdźmy wobec tego dalej, werset 8. W rezultacie Kain rzekł do swojego brata Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat twój, Abel? A on odpowiedział, nie wiem, czy jestem stróżem mojego brata? To jest jedno z tych odwołań, o których mówiłem wcześniej, do trzeciego rozdziału. Tak, który jest zbudowany w podobny sposób do tej historii. Dokonuje się coś, co nie miało się dokonać. I Bóg przychodzi, żeby rozmawiać. Bóg w trzecim rozdziale przychodzi z pytaniem do Adama, gdzie jesteś? W czwartym rozdziale przychodzi do Kaina z pytaniem, gdzie jest twój brat? I o ile Adam zaczyna w szczery sposób z Bogiem wchodzić w ten dialog i rozmawiać, o tyle Kain zaczyna grać. O tyle Kain zaczyna sądzi, że jest w stanie wyłgać się z tej sytuacji. Że jest w stanie puścić jakąś zasłonę dymną. Czy jestem pasterzem pasterza? Koniec rozmowy. Nie, to nie jest koniec rozmowy. Tak? Bóg nie odpuści tej rozmowy. Bóg zada mu kolejne pytanie. Albo zwróci mu uwagę na coś, na co chciałby i tobie, i mnie zwrócić uwagę. Bo powie mu, co takiego zrobiłeś? Bo krew, czy wiesz, co takiego zrobiłeś? Krew twojego brata woła z ziemi do mnie. Ta krew woła do mnie, mówi Bóg. I ja na to wołanie odpowiadam, zapraszając cię do rozmowy. Żebyś zdał sobie sprawę z tego, co zrobiłeś, co się tak naprawdę wydarzyło, jakie decyzje podjąłeś i w jakim kierunku się zwróciłeś. Bóg kontynuuje swoją wypowiedź, werset 11. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twojego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już swojego plonu. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy Kain rzekł do Pana. No właśnie, też można przetłumaczyć na dwa różne sposoby. Zbyt wielka jest moja wina, by można było mi ją odpuścić. Albo to jest stwierdzenie Kaina, albo Kain zadaje pytanie, czy zbyt wielka jest moja wina, by można ją było odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie albo może mnie zabić, parafrazując. Kain zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę wygnanie zaczyna się nasilać. Będziemy o tym czytali w następnych wersetach. Tak jak jego rodzice zostali wygnani z tego idealnego środowiska, z idealnego świata dla nich przygotowanego, tak teraz Kain wie, że on nawet z miejsca tego wygnania jest wygnany dalej. Jest wygnany z tej ziemi, jest wygnany sprzed Bożego oblicza. Kiedy Bóg zakrywa swoje oblicze, często będziemy w psalmach czy w innych miejscach Starego Testamentu czytali takie sformułowanie, kiedy Bóg zakrywa swoje oblicze, wycofuje swoją ochronę i pozostawia takiego człowieka naturalnemu biegowi wypadków. I Kain o tym wie. Kain mówi, nie tylko z tej ziemi, ale i sprzed twojego oblicza wypędzasz mnie. I teraz naturalnym biegiem wypadku będzie, że kiedy będę się błąkał, nie przynależąc do żadnej społeczności, każdy, który mnie spotka, będzie mógł takiego wyjętego spod prawa i wyjętego z relacji zabić. Kain stanie się łatwym łupem dla sił, które zostały spuszczone ze smyczy. I teraz jest bardzo ciekawy fragment, kiedy Bóg odpowiada Kainowi, nie, bo ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył Pan na Kainie znak, aby nikt go nie zabijał, kto go spotka. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not na wschód od Edenu. Spróbujmy się przez chwilę zatrzymać nad tymi dwoma wersetami. Po pierwsze, gdzieś, nie właśnie z lekcji religii, skąd ja to w ogóle wziąłem. Ale później odkryłem, że niektórzy tłumacze też idą takim tropem. Gdzieś zacząłem zakładać, że Bóg będzie mścicielem Kaina. Że Bóg daje taką gwarancję, nikt cię nie tknie, bo jeżeli cię dotkną, to siedmiokrotnie, tak, siedem razy więcej ich zginie niż to, co tobie wyrządzili. Ale w tym fragmencie nie ma mowy o tym, że Bóg będzie mścicielem. W tym fragmencie nie ma mowy o tym, że to Bóg sięgnie po przemoc. Bóg mówi to, na co zwróciliśmy uwagę wcześniej. Bóg mówi Kainowi, że rzeczywiście, będąc wypędzonym sprzed mojego oblicza, będziesz ofiarą sił, które zostały spuszczone ze smyczy. Będziesz ofiarą naturalnego biegu wypadków. A jaki jest naturalny bieg wypadków? Że jeżeli ktoś kogoś zabije, to tamten zostanie pomszczony. Nie Bóg będzie mścicielem, ludzie będą się mścili. Koło przemocy zostanie uruchomione. Ty je pchnąłeś w ruch. Ale takiego koła przemocy, naturalny bieg wypadków, patrz na historię, nie jest w stanie zatrzymać własnymi siłami. Dlatego będzie nam potrzebne później kazanie na górze, gdzie Jezus pokaże alternatywę, jak można zatrzymać koło przemocy. Ale pod słońcem, patrząc na to, co jest naturalne, to będzie nie do osiągnięcia. Nie Bóg będzie mścił się za Kaina. Inni ludzie wykorzystają śmierć Kaina jako pretekst i oni przyspieszą ten ruch koła zemsty, koła przemocy. Jeżeli teraz spojrzysz na wersety 23, 24, zobaczysz, rzeczywiście tak się działo w przypadku jednego z potomków Kaina. Lamek powołuje się na te słowa, tak, że ktokolwiek zabiłby Kaina, tak, siedmiokrotnie większe straty poniesie, ale ja teraz powiadam, że ktokolwiek mnie dotknie, 77 razy więcej będzie cierpiał. To koło zaczyna być nie kołem przemocy, zaczyna być spiralą przemocy. Znowu, patrz na historię. Takiego koła nie da się ludzkimi siłami zatrzymać. I teraz oczywiście dochodzimy do kolejnego pytania, które w naturalny sposób się u wnikliwych czytelników może obudzić. Tak? Jaki to znak miał Kaina chronić? Propozycja dla mnie najbliższa temu, co rezonuje z tekstem, to jest jego reputacja. twoja reputacja, to, co ludzie będą o tobie opowiadali, jakim gwałtownym i sięgającym w łatwy sposób po przemoc człowiekiem, czy człowiekiem znającym tylko język przemocy jesteś, będzie tym, co będzie chroniło ciebie przed tym, żeby ludzie zbyt pochopnie próbowali taką przemoc, tak próbowali wejść w to koło, tak, społecznej przemocy, sięgając po nią przeciwko tobie, bo wiedzą, że rezultatem tego będzie zamiana tego koła w spirale, tak jak się później będzie działo. I ostatni werset tej opowieści. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not, w ziemi wygnania, w ziemi tułaczki. Jeszcze dalej na wschód od Edenu. Czego nas uczy ten fragment? Z jakimi pytaniami nas konfrontuje? Co to znaczy w tamtym kontekście aktywnie, konstruktywnie przepracować tę sytuację w taki sposób, który będzie udzielającym życia sposobem? Tak jak powiedziałem na samym początku, jest inna narracja o dwóch braciach. Świadomie zbudowana na podobieństwo czwartego rozdziału. I to jest to, co się dzieje z Ezawem i z Jakubem. Jeżeli sięgniemy teraz do Księgi Rodzaju i zobaczymy, w jaki sposób rozdziału, no to jest wiele rozdziałów, od 25 do 27, 25, 26, 27, to są bardzo ciekawe rozdziały, które opisują historię tych dwóch braci, ale zobaczymy teraz, w jaki sposób słowo komentuje słowo. W jaki sposób te fragmenty wchodzą ze sobą w dialog po to, żeby się nawzajem uzupełniać. Po tym, jak Jakub na swój własny sposób wyłudza pierworództwo od Ezawa, a później wyłudza błogosławieństwo ojca dla siebie, a nie dla swojego starszego brata, jak to w ówczesnych kulturach bywało. Czytamy o reakcji Ezawa w 27 rozdziale, werset 38. A Ezaw rzekł do swojego ojca: czy masz tylko jedno błogosławieństwo, ojcze? Pobłogosław także mnie, ojcze mój. I Ezaw zaczął głośno płakać. 41 werset. Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec, i taki powziął zamiar. Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim. Wtedy zabiję brata mojego. Sytuacja rozwija się w bardzo podobny sposób, jak w czwartym rozdziale. Może przy bardziej aktywnej postawie Jakuba, tak, który... Znamy historię Jakuba. Nie będziemy wchodzili w te drzwi. Natomiast postawa Ezawa zaczyna być postawą, która niebezpiecznie przypomina wybory i postawy, którymi się kierował Kain. Jakub ucieka. Abel nie miał szansy. Abel natomiast ucieka, wykorzystując to, że Ezaw planuje zabójstwo po tym, jak skończy się żałoba po ojcu, a więc mam jeszcze trochę czasu. Jakub, posługując się swoim sprytem, swoimi zdolnościami strategicznymi, wykorzystuje ten czas po to, żeby uciec. I ucieka na wiele lat. Po wielu latach, po wielu przygodach, gdzie Bóg konfrontuje go z jego własnymi sposobami, z jego własnymi strategiami, pewnym momencie Bóg mówi mu, wracaj w twoje strony rodzinne. Jakub usłuchał, ale wracając w swoje strony rodzinne, zdaje sobie sprawę z tego, że będzie musiał stanąć przed Ezawem. 32 rozdział to jest cały czas stosowanie strategii, sprytu Jakuba, w jaki sposób to spotkanie z bratem przygotować. Z bratem, który czuł się pokrzywdzony, czuł się oszukany, czuł, że żyje w świecie nierówności i jest tą stroną, która w tym świecie nierówności przegrywa. Jak przed takim człowiekiem stanąć? Szereg pomysłów, które Jakub wprowadza w życie w 32 rozdziale, jak podzielimy majątek, tak, na dwie części. Ta część będzie po tej stronie rzeki, ta część będzie po tej stronie rzeki. Jeżeli Ezaw nadejdzie, a nadchodzą słuchy, że idzie, a z nim 400 wojowników w naszą stronę, a z nim 400 wojowników, jeżeli zatrzyma się, tak, przy tej pierwszej części łupu, być może emocje opadną, tak, sytuacja się bardziej zchilloutuje, może nie przekroczy rzeki. Może jakoś te relacje ułożymy, może się miniemy. Trzydziesty rozdział. Gdy Jakub podniósł swoje oczy i zobaczył, że Ezaw nadchodzi, a z nim 400 mężów, sięgnął po inną strategię. Tak, pamiętamy o tym, że Jakub miał dwie żony, tak, i miał dwie konkubiny, tak, czyli ich służące. Z każdą z nich, sytuacja jest bardzo skomplikowana, tak jak życie Jakuba, tak? Ale w pewnym momencie Jakub w swoim sprycie postanawia zastosować inną strategię i mówi, ustawimy się w rzędzie. Tak? Najpierw pójdą służące z dziećmi, później mniej kochana żona z dziećmi, na samym końcu najbardziej ukochana żona z synem. A ja pójdę przed nimi. Tak? Widzimy tę gradację i to, w jaki sposób Jakub kombinuje. Ale teraz odległość między tymi braćmi się zmniejsza. Jakub poszedł przed nimi i pokłonił się 7 razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do swojego brata. I teraz zobacz, werset 4, 33 rozdział. Co ci to przypomina? Mamy człowieka, który wybiegł mu naprzeciw, objął go, rzucił mu się na szyję, ucałował go. Co to są za słowa? To jest przypowieść o synu marnotrawnym. To jest postawa ojca. Minęły lata i w trakcie tych lat Ezaw przepracował tę sytuację w taki sposób, że wiele set lat później Jezus wykorzysta ten werset, żeby go włączyć do swojej opowieści o synu marnotrawnym i powiedzieć, to jest postawa ojca. Zaczynał tam, gdzie zaczynał Kain. Minęły lata i on potrafi tę sytuację przepracować, aby stanąć nie w miejscu, w którym stał Kain, ale stanąć w miejscu, w którym stał ojciec. A gdy Ezaw podniósł oczy i ujrzał żony i dzieci Jakuba, rzekł, a ci kim są dla ciebie? Odpowiedział, to dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył twojego sługę. Potem przybliżyły się służące z dziećmi swoimi i pokłoniły się. Przybliżyła się Lea z dziećmi swoimi, pokłoniły się. Potem przybliżył się Józef i Rachela, pokłonili się. Ezaw rzekł, co ma znaczyć cały ten twój obóz, który spotkałem po drodze? Jakub mu odpowiedział, chcę zdobyć życzliwość pana mojego. Wtedy rzekł Ezaw, ja mam dosyć. Ja mam dosyć, bracie mój, zatrzymaj sobie to, co twoje. Posłuchaj języka. Tak? Jakub, strategia. Wszyscy się kłaniają przed Ezawem. Jakub nie mówi do niego, bracie. Jakub mówi, twój sługa, panie, przyszedł się pokłonić. Przyszedł prosić o pozwolenie. Ale to Ezaw mówi do Jakuba, bracie, nie potrzebuję twoich bogactw, ja mam dosyć. Bo Bóg błogosławi Ezawowi, nawet jeżeli opowieść nie pójdzie po jego linii. Ezaw potrafił przepracować tę sytuację i stanąć w pozycji ojca. I mówi, wiesz co? Ja mam satysfakcjonujące życie. Nie potrzebuję twoich bogactw. Kilka rozdziałów dalej widzimy, że kiedy obaj bracia mieszkali na sąsiadujących ze sobą terenach, rozdział 36, werset 7, majątek ich był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem. Ziemia zaś, w której przebywali, nie mogła ich pomieścić z powodu dobytku, który posiadali. Ja mam dosyć. Ja mam dosyć. To nie jest wybór pomiędzy błogosławieństwem i przekleństwem. To jest wybór, którędy pójdzie dalej Boża opowieść, po której linii, jeżeli chodzi o potomstwo, dalej Bóg będzie chciał się poruszać w szczególny sposób. Ale to nie znaczy, że inni będą poza błogosławieństwem. Ezaw, który potrafił przepracować tę lekcję, potrafił odpowiedzieć sobie na pytanie, co można z tym zrobić, zamiast pogrążyć się w rozważaniach, dlaczego coś takiego mnie spotkało. I stać się więźniem takiej perspektywy. Jest człowiekiem spełnionym. Nawet będąc poza główną linią Bożego błogosławieństwa, główną linią opowieści. Podobnie będzie z podobnie było z Izmaelem wcześniej, który przy końcu swojego życia jest ojcem wielkiego narodu. Z niego pochodziło 12 książąt. Bóg mówi, to też jest błogosławieństwo moje dla ciebie. Chociaż opowieść pójdzie po linii Izaaka. Chociaż moja obecność i moje szczególne zaangażowanie pójdzie po linii twojego brata. Dlaczego zasępiło się twoje oblicze? Wszak będzie pogodne, wszak rozpogodzi się, jeżeli będziesz czynił dobrze. Kain nie zrozumiał tej lekcji i nie umiał jej przepracować. A gdzie my jesteśmy? W naszych relacjach z bratem, z siostrą? Co my słyszymy, kiedy pochylamy się nad tym tekstem? Co my rozwijamy pod wpływem słowa w mocy Ducha Świętego, jeżeli chodzi o nasze umiejętności przepracowywania sytuacji, które są związane z relacjami. Niech Pan otworzy nasze uszy i mówi do nas. Panie, tak Ci dziękujemy za Twoje słowo. Słowo, które daje życie. Słowo, które jest dobre do tego, żeby nas korygować, wychowywać w sprawiedliwości, prowadzić. Dziękuję Ci za bogactwo Twojego słowa, Panie. Za przykład życia Twojego Syna, który wcielił to słowo w codzienność. Za moc Ducha Świętego, który został nam udzielony. Po to, byśmy szli dalej, przemieniając się w Duchu Świętym na podobieństwo Twojego Syna. Amen.